Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinek. Proszę Państwa, teraz zrobię coś, chyba czego nigdy nie robiłem, a przynajmniej myślę, że nie robiłem. Mianowicie zacznę omawiać, nie wiem, czy mi się to uda, czy to ma większe znaczenie, chociaż może mieć. Na pewno nie poprzestanę na tym jednym felietonie. Chciałbym omówić sprawy, znaczy osobę, ale to najmniej istotne, najistotniejsze poglądy na Chiny, oczywiście pana docenta Józefa Koseckiego. Osoba, którą bardzo szanuję. To znaczy ja w tej chwili mam przed sobą jego wykład z NAI, dawniej Harfor.pl, Cywilizacja chińska. To była rzecz, która była nagrana niedawno, krótko przed jego śmiercią, bo to jest 13 kwietnia 15 roku, a on umarł w 15 roku, ale 18 listopada, czyli pół roku przed jego śmiercią. A bardzo ciekawa postać, człowiek, który urodził się pewnie niedaleko mnie, nie w Kaliszu, ale studiował na Politechnice Śląskiej, a ja przecież też, prawie on na Wydziale Budownictwa, a ja na Mechaniczno-Energetycznym, ale w końcu łączy nas właśnie Politechnika Śląska. Ten pan prowadził działalność polityczną wymierzoną w PRL, współtworzył tajną organizację narodową pod tytułem Liga, nazywającą się Liga Narodowo-Demokratyczna. Został aresztowany, siedział w więzieniu. Po wyjściu z więzienia, znaczy siedział w więzieniu 2 lata. Po wyjściu z więzienia naprzód sąd najwyższy, a nie, nie, nie. Po wyjściu z więzienia, rok po wyjściu z więzienia został zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa pod pseudonimem Rybak. Co ja na ten temat mogę powiedzieć? Otóż, jeśli ktoś nie żył w tamtych czasach, w czasach PRL-u, nie był dorosłym człowiekiem, dojrzałym człowiekiem w PRL-u, tak jak ja byłem, nie działał w podziemiu, tak jak ja działałem i ten człowiek działał. Tylko że ja miałem szczęście, bo ja już działałem za Gierka. To była zupełnie inna bajka. To Państwu niewiele, to młodszym ludziom w ogóle nic nie powie. Nie tylko niewiele, nic nie powie. A różnica między okresem Gomułki a Gierka to było tak jak Warszawa, wtedy Warszawa i Paryż. Gigantyczna różnica między epoką Gomułki i Gierka. A ja pracowałem już w podziemiu w epoce Gierka. A myśmy się bali. A w każdym razie ja się bałem. Ja się bałem, myśmy się bali. No, cudów nie ma. Jeszcze przed 80 rokiem, bo ja zacząłem w 76 pracować. A on przecież prowadził organizację na początku 60 lat. Proszę Państwa, to się nazywało SB, ale tego UB, to była praktycznie kontynuacja UB. Ja dam Państwu link do takiego mojego osobistego archiwum, w cudzysłowie oczywiście osobistego archiwum, do książki, którą pewna pani popełniła na temat tego, co się działo po wojnie w UB, między innymi z moją rodziną. To poczytacie sobie troszkę, jak to tam, jak wyglądały przesłuchania. Dlaczego ja zmierzam? To wprawdzie o czym mówię w kontekście mojej rodziny, mojego ojca, mojego dziadka, mojego wuja, to był rok 47. A ten pan w roku 60 wpadł. Ale możecie mi Państwo wierzyć, że metody były podobne lub takie same. I ja naprawdę się nie dziwię. A mój zresztą teść, w 52 roku czy 53 został aresztowany za sabotaż. Oczywiście bzdura, nie sabotaż. Był młodym inżynierem, popełnił jakiś tam błąd. Coś tam się zawaliło. I później od czasu do czasu opowiadał mój wspaniały teść. Pieniążek, Wacław Pieniążek. Brat zresztą Szczepana Pieniążka, profesora Szczepana Pieniążka. Opowiadał, jak to było tam w czasie tych przesłuchań, jak to było w tym. To był dramat, to była tragedia. Więc jeśli ja, człowiek, który pracował z konspiracji, ale za czasów Gierkowskich, potrafię zrozumieć człowieka, którego złamał UB, to wam, młodym, nic do tego. Przykro mi bardzo, że to powiem, ale nic wam do tego. Nie oceniajcie tego faceta, skoro ja go nie oceniam. A ja przez 13 lat walczyłem z komuną. 13 lat. I mam to wszystko w papierach. Więc jeśli ja uważam, że nie należy go oceniać, znaczy nie wszyscy mają prawo go oceniać. O, tak to. Nie wszyscy mają prawo go oceniać. To spróbujcie go nie oceniać. Więc to, że on był zarejestrowany jako tajny współpracownik USB, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Ja wcale nie jestem pewien, jakby się to skończyło, gdyby SB mnie nie wzięło w ostre obroty. Ja byłem tylko dwa razy przesłuchiwany. Tylko dwa razy. Miałem wtedy 31 lat. I byłem w luksusowych warunkach, bo byłem przesłuchiwany w swoim miejscu pracy, gdzie SB miało bardzo ograniczone możliwości. Naprawdę miało bardzo ograniczone możliwości. A ja po prostu byłem na miękkich nogach. Wchodziłem i wychodziłem na miękkich nogach. Więc trochę szacunku dla ludzi, którzy byli w sytuacjach, o których wy nie macie zielonego pojęcia i nie macie prawa. Nie macie prawa ich oceniać. To wszystko. To wszystko, jeśli chodzi o pana docenta Kosyckiego, można sobie wiele poczytać. Między innymi w Wikipedii, która przypuszczam, że jest zafałszowana również. No bo w końcu Wikipedię to bydło żydowskie Gazety Wyborczej prowadzi. Prowadziło i prowadzi. To jest jedna sprawa. To sama osoba pana Kosyckiego. To tak, żeby nikt mi później nie gadał, że a kogo pan, panie Pilk, kogo pan promuje. Promuje myślenie! A nie człowieka. Myślenie! Polskie myślenie. Myślenie polską racją stanu. Narodową racją stanu. I zaczynam powoli promować cybernetykę. Jako naukę, ale to oczywiście sam się za to sam zaczynam rozumieć, zaczynam powoli rozumieć, co pan doktor pan docent Kosecki czy doktor Brzeski mówią. Zaczynam rozumieć to, co oni mówią. Nie wiem na jakiej zasadzie, ale rozumiem to. Znaczy zaczynam rozumieć. Zaczynam. Nie rozumiem, zaczynam rozumieć. Więc a będę to promował. Ten sposób myślenia, ten sposób widzenia, oceny świata. Ten cybernetyczny sposób widzenia świata. Widocznie na starość zacząłem mądrzeć. Mili Państwo, ale to nie w tym, to jest wszystko otoczka. Ten wykład pana Kosyckiego, pana docenta Kosyckiego, Cywilizacja chińska, którego link dołączę, ten wykład cieszę się, znaczy ja go słyszałem wtedy i widziałem wtedy go, kiedy został nagrany. Natomiast wiecie Państwo, no wtedy miałem jeszcze na YouTubie ten swój kanał, ale to bez znaczenia. Ja wtedy miałem pewien sposób widzenia i nie chciałem się wspierać. Nie chciałem, w ogóle nie chciałem zbyt wiele mówić o sprawach polsko-chińskich. Teraz też nie do końca, ale trochę się przełamałem. Natomiast wtedy nie chciałem. Wtedy miałem w ogóle jakiś taki uraz na punkcie wszystkich tych ludzi, za wyjątkiem profesora Gawlikowskiego. Miałem uraz na punkcie tych ludzi, którzy mówią o Chinach. A do pana Koseckiego, do pana docenta Józefa Koseckiego miałem dystans z bardzo prostej przyczyny. Zresztą do tej pory do pewnego stopnia go mam. Albowiem ludzie, którzy przykładają cybernetykę, przykładają metodologię cybernetyczną do każdej cywilizacji, czyli innymi słowy, muszą siłą rzeczy znać tą cywilizację jakoś tam, przynajmniej powierzchownie, ale muszą ją znać. To są dla mnie ludzie trochę podejrzani. Przepraszam, że użyję tego słowa w stosunku do pana docenta Koseckiego. Nie podejrzani pod żadnym innym pozorem, pod żadnym innym względem podejrzani, niż to, że oni się rozdrabniają na wiele rzeczy. Być może wynika to z mojego niewysokiego ilości inteligencji. Bo ja uważam, że prawdziwy specjalista to jest specjalista, który zna się na jednej rzeczy, ale naprawdę dobrze, a przynajmniej stara się znać na jednej rzeczy dobrze. Natomiast kiedy już się zaczyna znać na kilku rzeczach, to zaczyna być podejrzane. To oczywiście, to może być właśnie wynikiem tego, że ja nie jestem zbyt rozgarniętym człowiekiem, bo zapewne istnieją ludzie, którzy bez problemu ogarniają wiele, 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 wiele spraw. Ale ja nie. No nie i już nic na to nie poradzę. Ja mam swoje ograniczenia i nie mówię, że wszyscy mają. Nie, być może sporo ludzi nie ma, ale ja mam. Miałem i mam i będę miał do końca życia. A więc tutaj taki właśnie miałem wtedy i do tej pory zresztą mam. Dzisiaj właśnie przeglądałem po raz wtóry, przesłuchałem w lesie ten wykład pana docenta Koseckiego i mogę powiedzieć jedną rzecz. Uważam, że dla wszystkich, dla prawie wszystkich osób ten wykład jest ważny. Dla mnie on jest ważny może troszkę inaczej niż dla Państwa. Dla Państwa to będzie faktografia. Dla mnie to wszystko, o czym Pan mówi, ten Pan Kosecki mówi, no może za wyjątkiem Pana Tymińskiego, to są sprawy wszystko znane, nic nadzwyczajnego. Ja o tych wszystkich sprawach mówiłem. To jest wiedza, która dla mnie jest oczywista. Natomiast dla Państwa nie. Poza tym ja się nazywam Pilch i jestem tylko inżynierem. Nawet nie jestem magistrem, jestem inżynierem. Natomiast Pan Kosecki był docentem. No nie bez kozery zapewne. Był docentem, był naukowcem, a kudy mi tam do naukowca. Więc wiem, że w polskim społeczeństwie, mimo wszystko, jak ktoś jest, naukowcem, no to się na niego inaczej patrzy. I właśnie dlatego, między innymi, bo powodów, dla których powinniście Państwo wysłuchać tego wykładu godzinnego, bo to 2 godziny trwa sobie od cały to nagranie, ale wykład trwa godzinę. Jednym z powodów jest również to, że to jest pan docent Kosecki. Człowiek, dla którego cybernetyka, jak przypuszczam, nie miała żadnych tajemnic. I myślę, że może niezbyt gruntownie znał cywilizację chińską, może nawet trudno powiedzieć, żeby gruntownie ją znał, ale jednak takie zręby, które są dla nas, znaczy dla większości społeczeństwa nieosiągalne, miał i co do tego cienia wątpliwości nie ma. Więc ten wykład pana docenta Koseckiego, myślę, że dla większości z Państwa powinien przynieść sporo wiedzy. Bardzo często tylko ugruntowanie tego, co ja mówiłem wielokrotnie we wcześniejszych latach, ale nie wiem, kto mnie słucha, więc nie wiem, czy po tym zniszczeniu przez żydostwo tego mojego kanału na YouTubie, czy jaka ilość osób przeszła tutaj, nie mam zielonego pojęcia i nigdy nie będę wiedział. Bardzo polecam ten odcinek Cywilizacja Chińska pana docenta Koseckiego. Ja w ogóle polecam sposób myślenia pana docenta Koseckiego. Ja kilkakrotnie, no może nie wielokrotnie, ale ja przypuszczam, że w ciągu tych ostatnich lat przynajmniej 10, ponad 10 dużych jego wykładów wysłuchałem i uważam, że jest to człowiek wart, znaczy człowiek, jest to, jego poglądy są warte wysłuchania i naprawdę mają sens. Co do warstwy merytorycznej, co do kwestii cywilizacji chińskiej, z bardzo dużą ilością rzeczy się zgadzam, to jest w ogóle nie ulega wątpliwości. Ja myślę, że gdzieś z 80% tez pana docenta Koseckiego się zgadza. Natomiast jest pewna ilość spraw, co do których mógłbym mam inne zdanie, no ale to już w tej chwili bez znaczenia, ponieważ z panem docentem Koseckim już nie porozmawiam, zmarł. Przykro, to jest fatalne, ale zmarł. Pamiętajcie Państwo jednym. Zresztą ja wielokrotnie słyszę, że od osób, które mnie słuchają, że fajnie jest pana słuchać, niekoniecznie się trzeba z panem zgadzać. Nawet właśnie o to chodzi. Ja w przypadku pana docenta Koseckiego, w przypadku tej sprawy cywilizacji chińskiej, ja się z nim zgadzam naprawdę w 80%, więc to jest ogromna zbieżność, jeśli chodzi o akceptację argumentów drugiej strony, czy argumentów, tez drugiej strony. Natomiast no to tylko 20% byłoby niezgodności. I wiecie Państwo, ja przed chwilą to przesłuchałem, ale niestety pamięć krótka u mnie już prawie nie działa, więc nie miałem, słuchałem tego w lesie, nie miałem możliwości zapisywania sobie czegoś, znaczy nie miałem możliwości zapisywania swoich jakichś takich krótkich myśli przynajmniej, punktów. Więc nie potrafię się odnieść do tych elementów, z którymi się nie zgadzam. Jednym z tych, znaczy nie jestem do końca pewien, czy dobrze pamiętam, bo to jest sprawa taka dosyć istotna, a mianowicie powód, dla którego została wprowadzona polityka jednego dziecka. Tu się pamiętam, że zupełnie się nie zgadzałem z panem docentem, ale to raty boskie. I było tam kilka jeszcze innych elementów. Na pewno jedna rzecz utkwiła mi w pamięci, bardzo pozytywna. Otóż, znaczy nawet dwie. Ci, którzy mnie słuchają od dawna, wiedzą, że ja od dawna, od samego początku, od momentu, gdy tylko zacząłem mówić, prowadzić kanał, szczególnie na początku, bardzo podkreślałem zbieżność sposobu myślenia, zbieżność losów, ale zbieżność sposobu myślenia, zbieżność losów Polaków i Chińczyków, narodów. Podkreślałem zbieżność sposobów myślenia, podkreślałem i podkreślam w dalszym ciągu w tej chwili, to przecież słyszycie Państwo na co dzień, że bardzo, bardzo podobnie siły zewnętrzne niszczą nas, Polaków, jak i niszczą Chiny. Bardzo podobnie. Podobnymi metodami. Miękkimi oczywiście metodami. To jest to, co mi utkwiło z tego materiału. Zapadło mi w pamięć. No tak, i drugi oczywiście zapomniałem. W każdym razie, drugi to polityka, sprawa globalizacyjna, sprawa globalna. Otóż ja niejednokrotnie Państwu mówiłem przy różnych okazjach, że w latach 50. Mieliśmy w Chińczykach wsparcie, że w pewnym momencie, w 56 roku, to Chińczycy wpłynęli na Rosjan groźbą, znaczy prośbą w zasadzie, ale odebraną przez Rusów jako groźbę po październiku 56 roku, wtedy, kiedy wojska rosyjskie maszerowały na Warszawę, żeby dali spokój Polsce. Wtedy, o ile sobie dobrze przypominam, była to rozmowa między tym wspaniałym Chińczykiem, tym komunistą, ministrem spraw zagranicznych i premierem Chińskiej Republiki Ludowej, Chuanlaiem. I to zdaje się było na lotnisku, tylko nie wiem, jaką funkcję on wtedy pełnił. Na lotnisku Chuanlaia i czy to był Gromyko? Nie pamiętam. Z rosyjskiej strony. W każdym razie Chińczycy wyraźnie powiedzieli, żeby zostawili Polskę w spokoju. I Rosjanie zostawili nas w spokoju. Co ja chcę przez to powiedzieć? Ja tu zresztą chyba docent Kosecki bardzo ogólnie, bo ja wchodziłem w szczegóły, bardzo ogólnie powiedział, żeśmy wtedy, czy to on powiedział, tak chyba tak, w tym materiale, że oni, czy doktor Brzeski, nie pamiętam, przepraszam, Jerzy, czy mi się myli, ale w każdym razie docent Kosecki, doktor Brzeski to są ludzie, którym warto wierzyć, no po prostu ludzie, którzy są na tej półce dla mnie zupełnie nieosiągalnej. Który z nich, w każdym razie ja ich rozpatruję jakby jako jedną całość, jako pewien sposób myślenia, jednolity sposób myślenia. Oni mówią o tym, że oni, czyli Brzeski i Kosecki, mówią o tym, że tak naprawdę to my mieliśmy, nie wiadomo, czy jeszcze mamy, mieliśmy przyjaciół, chińskich przyjaciół. Mieliśmy. Notabene Brzeski na przykład mówił o Jaruzelskim w kontekście chińskim. Pierwszy raz o tym słyszałem. Jestem zdziwiony. Ale Brzeskiemu wierzę, więc nie mam w ogóle dwóch zdań. W każdym razie, co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że chyba Kosecki mówił o tym, mówi o tym, że my mieliśmy przyjaciół w Chinach. Być może to się zmieniło na gorsze, ale chyba nie jest tak źle z nami. Jeszcze. Jeszcze być może nie jest tak źle. Aczkolwiek w tej chwili władze polskie robią absolutnie wszystko od pewnego momentu, od momentu, kiedy nastał PiS i przyjął zdecydowany kierunek na USA. Władze polskie robią wszystko, żeby Chińczyków od nas odstraszyć. Tak mi to ujął. Mam nadzieję, że tego się nie da zrobić, że oni nam parę rzeczy jeszcze będą pamiętali, ale pytanie jak długo. To w kontekście, ta przyjaźń, ja zawsze mówimy, proszę, wszyscy to powtarzają, że między krajami nie ma przyjaźni, są tylko interesy. No, na pewno wśród białych, tak. Na pewno w cywilizacji turańskiej, na pewno w cywilizacji bizantyjskiej, czyli obecna Europę, niemieckie. Na pewno nie w cywilizacji amerykańskiej, natomiast w cywilizacji chińskiej nie jestem do końca tego pewien, czy to jest prawda. Znaczy myślę, że to nie jest prawda. Myślę, że nie. I tutaj mam nadzieję, że to nie jest prawda w tym przypadku, ponieważ z wielkim niepokojem przyglądam się relacjom polsko-chińskim, polsko rosyjskim, polsko-amerykańskim, polsko-zachodnioeuropejskim, polsko-żydowskim oczywiście, strasznie, z wielkim niepokojem. I konstatuję, że może być tak, że my zostaniemy sprzedani przez Zachód, przez Amerykanów z Rosjaną. Zachód Europy w ogóle nawet nie zauważy, że nas nie ma, jak nas Rusy wchłoną. Jeśli wchłoną, bo pytanie, czy powtórzyłby się 56 rok w relacjach polsko-chińskich. Czy Chińczycy by powtórzyli swój stosunek do Polski. Już teraz mam duże wątpliwości. Aczkolwiek gdybym miał celować statystycznie, jaki jest mój stosunek do tego, to bym powiedział, że mimo wszystko 40% obstawiam za tym, żeby Chińczycy nie przeszli do porządku dziennego nad tym, co Rusy chcieliby zrobić, przy założeniu, że oczywiście Rusy by się z tego spowiadali Chińczykom. A niekoniecznie. To jest 40%, a 60% za tym jestem zdania, że niestety nie. Że niestety by nas odpuścili. Ale 40% w dalszym ciągu uważam, że istnieje takie prawdopodobieństwo. I to niestety nie mam na to żadnego dowodu. Znaczy, za moją tezą nie stoją żadne założenia. Tak mówiąc matematycznie. Za moją tezą nie stoją żadne założenia, chociaż pewne drobne, pewne niuanse, pewne sygnały można by przypuszczać, że jednak tak, że jednak pewne założenia za tymi 40% stoją, ale one są cienkie. A proszę Państwa, ja chciałbym powoli, mój czas, myślę, powoli dobiega końca, znaczy w tym sensie, że moja droga życiowa powoli dobiega końca. Nie wiem, jak długo to jeszcze potrwa. Jakby długo nie trwało, to ja zawsze, dopóki będę mógł gadać, dopóki będę widział tekst, dopóki będę mógł z siebie wyartykułować logiczną myśl, to ja będę z Państwem. To ja będę starał się Państwu przekazywać pewną wiedzę. Tylko, że odnoszę takie wrażenie, że ja powoli zaczynam, to już od jakiego czasu się dzieje. I myślę, że część z Państwa to zauważyła. Ja powoli zaczynam przechodzić z etapu informacyjnego, czyli na przykład artykuły i komentarz, nawet jeśli artykuły, to nawet nie cały artykuł, ale większa część komentarza. Chodzi mi o to, żebyście Państwo mieli bardziej, znaczy będę bardziej zwracał uwagę na to, co mam do powiedzenia od siebie, niż na to, co Wy sami możecie przeczytać, bo ja wystarczy, że Wam powiem, że artykuł w Dzienniku Ludowym dnia takiego, o takim i takim tytule i Wy sobie go znajdziecie. Natomiast to, co ja powiem, to jest jakby, to mnie się wydaje, ja to tak odbieram, że to można uznać za wartość dodaną, której nigdzie nie znajdziecie. Na przykład odnośnie tego artykułu, no bo kto z polskich sinologów pochyli się nad 5 artykułami codziennie, albo nad 3 artykułami codziennie chińskiej prasy. No kto, ja się pytam. Gdzie jest taki? Więc ja, to nie oznacza wcale, że ja się mam za jakiegoś wielkiego specjalistę. Nie. Natomiast ja się nie mam na pewno za żadnego specjalistę. Natomiast ja staram się rozumieć chińską mentalność, chiński sposób myślenia. Staram się. Co nie oznacza wcale, że jestem biegły w tym. Nie. Natomiast ja się staram. I w związku z tym, to tak jak kiedyś usłyszałem, ja myślę, że ja w pewnym sensie papuguję pana profesora Gawlikowskiego, bo pamiętam, byłem na jednym jedynym wykładzie w życiu i otwartym zresztą i ten dla studentów oczywiście, ale również na otwarty. I pamiętam, że pan profesor powiedział tak: ci, którzy nie przyszli, to sobie mogą przeczytać to, o czym ja mówię w takim a takim miejscu. Ale to, co ja mam do powiedzenia na ten temat, tego nigdzie nie wyczytacie. I ja to było, nie wiem, to był 12 rok? Myślę, że 12. Ja chyba jeszcze nie prowadziłem kanału. To był 12 rok, a ja pamiętam ten wykład, jakby to było wczoraj. I to, co on powiedział, jakby to było wczoraj. Zresztą wtedy mówił właśnie o Bojmie. Ojcze Bojmie. I on to powiedział, a ja teraz jakby po tych latach zaczynam realizować to, co on wtedy powiedział i to, co on wtedy właśnie realizował. No a to jest przecież nauczyciel akademicki od zawsze, więc... Więc to jest właśnie to, czyli jeśli ja, czy ktokolwiek inny, czy pan docent Kosecki, czy pan profesor Gawlikowski, mamy coś do powiedzenia takiego, czego nie da się wyczytać w żadnych książkach, no to powinna być dla Państwa wartość dodana, bo być może my powoli już umieramy, no nie być może, ale umieramy. Pana docenta Koseckiego już nie ma, ja niedługo umrę, Gawlikowski jest starszy ode mnie o kilka lat, ja mu życzę i 100 lat, ale wiem, że jest chorobity. Więc, no i co, i kto z Wami zostanie? Ten Bartosiak, którego wystrugali, kto właśnie go wystrugał? Nie wiem, kto go wystrugał. To jest człowiek, za którym stoją potężne siły, potężne pieniądze, więc tak samo jest zresztą jak za Pyflem. Od pewnego momentu, za nim stoją duże pieniądze, no więc... I nie wiem, kto go wystrugał. Nie wiem, kto wystrugał Bartosiaka i nie wiem, kto wystrugał Pyfla. Oczywiście, żeby wystrugać ciekawych ludzi, no to oni muszą mieć jakiś własny potencjał, prawda? I Pyfel miał ten potencjał, przecież go znałem dawno. Myślę, że Bartosiak tak, aczkolwiek w życiu nie wysłuchałem nawet pięciu minut jego różnych bajek, ale on jest wszędzie. Bartosiak jest wszędzie. To teraz odpowiedzcie mi na pytanie, dlaczego Bartosiak jest wszędzie, a ja nigdzie? A? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Dlaczego Bartosiak jest wszędzie, a ja nie jestem nigdzie? Mnie nie ma. Ja nie istnieję. Nie martwię tym. Wręcz odwrotnie, gdybym nagle spadła na mnie jakaś popularność, to ja bym naprawdę miał wielki problem, gigantyczny kłopot. Bo ja bym wiedział, że ta popularność za chwilę może się skończyć więzieniem. Znacznie szybciej niż gdybym nie był popularny. No ale to w ogóle nie jest ten problem. Pamiętajcie Państwo o tym, że tacy ludzie jak profesor Gawlikowski, jak docent Kosecki, jak doktor Brzeski, czy ja, my jesteśmy jeszcze ludźmi z tej starej szkoły. My mamy jeszcze te stare geny, których wy już nie macie. My mamy inny pogląd na świat, zupełnie inny niż większa część młodych ludzi ma. My potrafimy patrzeć się na ten rozpadający się świat i tworzący z drugiej strony w Azji, ale rozpadający się świat białych oczyma ludzi, którzy mieli i mają sporą wiedzę na temat tego świata. I mnie na przykład wychowanemu na Gomulickim, na pisarzu Gomulickim, XIX wiek, na pisarzu Gomulickim wspomnienia niebieskiego mundurka, oczywiście zapewne nikt nie zna tej rzeczy, czy Edukacja Józefa Baroncza, nie pamiętam autora. Jeśli ja byłem wychowany na tym, to ten rozpad współczesnego świata, to co się wokół mnie dzieje, to jest rzecz, to jest widoczne, to jest po prostu, to bije w oczy. Was to nie bije. Was to nie bije, ponieważ wy zostaliście ukształtowani już w innych warunkach. Inne lektury was kształtowały, inne okoliczności was kształtowały. Mnie w ogromnym stopniu kształtowała literatura polska XIX wieku. Was już nie. Was już nie. Młodych ludzi już nie. A to jest gigantyczna różnica. No dobra. To jest rzecz na inne. To jest inna sprawa jeszcze. Ale to, o czym ja mówię z punktu widzenia polskich spraw, to jak ja patrzę się na polskie sprawy i wy się patrzycie na polskie sprawy, ta różnica, to się przenosi na Chiny. Bo ja Chiny widzę zupełnie jeszcze inaczej i wy widzicie inaczej. Ja widzę te nieprawdopodobne masy biedne, straszliwie biedne masy chłopskie, w których bardzo często było tak, że jeśli zbliżał się przednówek, a nie było co jeść, to noworodki się jadło. Tak, tak było. Tak, więc to oczywiście wziąłem przykład, być może troszkę za ostry, ale chodzi mi o to, że ja jak widzę współczesnych Chińczyków, ubranych po europejsku, to ja widzę ich dziadków, którzy w najlepszym przypadku, gdy przyszli do miasta, żeby się uczyć, to mieli jedne spodnie i jedną koszulę. I jedne skarpety, jedne majtki. I jak im to nie wyschło w nocy, jak musieli wyprać, to wkładali mokre. To o tym mówił pan profesor Gawlikowski. Relacjonował, jak w 50-tych latach studiował w Pekinie. A ja, to w najlepszym przypadku, ale ja widzę ich dziadów, ich babcie, na przykład w spodniach, czy w sukienkach, ale w spodniach głównie, połatanych tak, że wiecie państwo, co to jest patchwork? A taki amerykański sposób. To jest takie spodnie patchworkowe, tylko że patchwork to jest do pewnego stopnia artystyczna rzecz, natomiast tam była łata na łacie. Te spodnie nie trzymały się już na pierwotnej tkaninie, tylko było tyle łat, że one się, że te spodnie, znaczy łaty stanowiły spodnie. Rozumiecie? Rozumiecie, co ja mówię? Łaty stanowiły spodnie. Także ja widzę tych Chińczyków w ten sposób, no. Ja jeszcze ich tak widzę, a wy już nie. I bardzo dobrze, no. Znaczy, nie wiem, czy bardzo dobrze, ale i dobrze i źle. Bo wy ich widzicie, no tak, wy ich widzicie odciętych od korzeni, a ja nie. Chyba jednak to jest zdecydowanie źle. Tak. Nie ma żadnego pozytywu w tym, jak wy widzicie Chińczyków. No tak, ale ja tak mogę do śmierci gadać. Przepraszam, ale ja nie potrafię nie być. Ja nie potrafię być obojętny, nie potrafię przechodzić obojętnie koło tego, co się działo, co się dzieje z Polską i z Chinami. Nie potrafię i nic na to nie poradzę. I koniec, kropka. Dobra, już 40 minut gadałem, podejrzewam, że nikt tego nie słucha. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.